Mam już informację, że mamy połączenie. Pan Maciej Pawłowski, Instytut Nowej Europy, ekspert do spraw państw basenu Morza Śródziemnego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Teraz porozmawiamy o rosyjskich wpływach w Afryce. Dziś pojawiła się informacja, tak naprawdę już nawet wczoraj, że nie Xi Jinping, ale generał Muhoozi, nie jestem pewna, czy dobrze wymawiam to nazwisko, więc przepraszam, Kainerugaba z Ugandy zapewnił jednoznaczne poparcie dla Władimira Putina. Afrykański wojskowy zadeklarował, że jego kraj może nawet wysłać żołnierzy do obrony Moskwy, jeżeli kiedykolwiek będzie jej grozić imperializm. No właśnie. No i takie pytanie, czy Zachód trochę nie przespał, nie przegrał może sprawy przynajmniej części państw afrykańskich, jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną?
Znaczy, no państwa afrykańskie nigdy nie były postrzegane jako ważne i ewidentnie to się musi w tym momencie coraz bardziej zmienić. Mamy tu szereg problemów. Po pierwsze, no są to państwa postkolonialne i w zależności od tego, czyja to była kolonia w przyszłości, to tak duży jest resentyment. To znaczy kolonie akurat brytyjskie, Uganda jest byłą kolonią brytyjską, tutaj tego resentymentu wielkiego nie ma, natomiast Uganda od jakiegoś czasu toczy spory z Unią Europejską, tam z tego co wiem są zainteresowani budową gazociągu i ze strony Unii Europejskiej ten gazociąg jest blokowany z jakichś względów środowiskowych. Więc to jest coś, co skłania Ugandę w stronę Rosji. Natomiast szczególnie bardziej, że tak powiem, jakby sytuacja wrażliwa jest w byłych koloniach francuskich. Ponieważ Brytyjczycy w swoich koloniach stawiali zwykle na lokalne elity, nie ingerowali w kulturę, nie zmuszali ludzi do przyjęcia tej kultury brytyjskiej i tak dalej, więc jakby tam nie było wojen i ta dekolonizacja przeszła łagodnie. Natomiast kolonizacja francuska często przypominała taką kolonizację, jaką my znamy z czasów naszych zaborów, tak? I do tej pory tam często są pewne niezabliźnione rany. Natomiast kolejna rzecz to spuścizna tej kolonizacji, to znaczy sytuacja, w której Afryka ma mnóstwo surowców, które sprzedaje i one potem są przerabiane na różne towary, dobra, które do tej Afryki wracają, czyli te surowce sprzedają tanio i kupują produkty z tych surowców drogo, co prowadzi do takiego zamkniętego kręgu ubóstwa. No i trzeci aspekt jest taki, że propaganda rosyjska bardzo mocno trzyma się w krajach afrykańskich. I co temu pomaga? No trochę jest tak, że Afrykańczycy oglądają programy w telewizjach zachodnich i troszeczkę boją się takiego przekazu kulturowego, który w tych telewizjach się pojawia, to znaczy małżeństw homoseksualnych, jakichś kilkunastu płci i tego typu nowinek obyczajowych, tak? I Putin w swojej propagandzie promuje się jako takiego obrońcę świata konserwatywnego i to w państwach afrykańskich i w państwach arabskich bardzo dobrze do nich trafia, jak to się jeszcze pomiesza z sosem kolonializmu. Oczywiście to wszystko jest wielka hipokryzja, no bo i Rosja nie jest w rzeczywistości krajem, gdzie dominują konserwatywne wartości, ani nie jest krajem, a także jest krajem kolonizatorem, tak? Więc imperialistycznym, więc jakby to są detale, których Afrykanie nie wiedzą. No to nagle im się rysuje ktoś, kto chce ich obronić przed siłami zła. I tak sobie wiele społeczeństw afrykańskich to wyobraża.
I tak sobie to wyobraża. A co z drugą stroną, z Moskwą? Czy to jest tak, że Moskwa postrzega swoje zaangażowanie w Afryce jako coś na dłuższą metę przez pryzmat długoterminowych interesów?
No, po pierwsze, to ekspansja rosyjska na kontynent afrykański odbyła się poprzez grupę Wagnera, czyli tą teoretycznie prywatną firmę najemników wojskowych, którzy wspierają albo lokalne rządy, które chcą utrzymać władzę, zazwyczaj rządy autorytarne, albo jakąś stronę, która chce tą władzę obalić. No to oni zawsze sobie, Rosjanie, kalkulują po której stronie jest im łatwiej być, która strona im więcej zaoferuje, która strona łatwiej może wygrać. I w zamian za to dostałem jakąś kopalnię złota, diamentów, tak dalej, jakieś takie punktowe, pojedyncze korzyści. Druga rzecz to jest poparcie państw afrykańskich w głosowaniach ONZ-u. To przynajmniej w przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę, to spora część państw, które wstrzymały się od głosu, które nie potępiły tej inwazji, to były państwa afrykańskie. No a trzecia rzecz to jest obchodzenie sankcji nałożonych przez Unię Europejską. Rosja w zasadzie, można powiedzieć, że straciła już, a przynajmniej traci w szybkim tempie rynek europejski. I chodzi o to, że gdy na przykład ropa i diesel już nie mogą być przez Unię Europejską kupowane, to trzeba szukać nowych rynków zbytu. I państwa afrykańskie decydują się te surowce od Rosji kupić. Na przykład Maroko stało się głównym importerem rosyjskiego diesla na całym świecie. I tu istnieją też obawy, że te paliwa trafiając do państw afrykańskich, mogą jednak trafiać do Unii Europejskiej, po prostu przez te państwa odsprzedawane.
A zastanówmy się, co będzie po ewentualnym wyjściu Rosji na przykład właśnie z części tych miejsc, gdzie no obecnie jest złoto, czy są złoża, kiedy przyjmiemy taki scenariusz, że to już będzie wyeksploatowane, to się skończy, no to co Rosja ze sobą zostawi? Bo przecież mówimy o regionach, gdzie działają często jakieś skrajne odłamy islamu, gdzie działają dżihadyści. Jeżeli taki scenariusz byśmy wzięli pod uwagę, to jakie kraje Rosja za sobą zostawi?
No tu mamy Mali, Burkina Faso, próbują Rosjanie wejść do Sahary Zachodniej, czyli takiego terenu, który częściowo jest okupowany przez Maroko, a częściowo są tam partyzanci frontu Polisario. Czad, Niger, państwa, które generalnie są blisko równika i przez które prawdopodobnie przebiega szlak przemytu narkotyków i różnych nielegalnych towarów, często również z Ameryki Południowej. Natomiast no, co Rosja zostawi? Znając to, w jaki sposób Rosja postępuje, prawdopodobnie ludność tych terenów w niedługim czasie przekona się, że jest to kolonizator bardziej brutalny niż ci, którzy znają z historii. Ale na to potrzeba 10 lub 20 lat.
Powiedział pan Maciej Pawłowski, ekspert do spraw państw basenu Morza Śródziemnego, pisarz, publicysta, Instytut Nowej Europy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, miłego dnia życzę.
I my także życzymy miłego dnia.